Ulisses, taśma 20, ścieżka 2. Westchnienie pełne afektu nadało jego słowom głęboką wymowę, a umieściwszy medalion na powrót na swym sercu, otarł oczy i westchnął ponownie. Dobroczynny siewco błogosławieństw dla wszystkich twych stworzeń, jakże wielka i wszechmocna musi być ta najsłodsza z twoich przemocy, która trzyma w jarzmie wolnych i niewolników, prostego pastuszka i lwa salonów, kochanka w dniach rozkwitu namiętności szalonych i męża lat dojrzałych. Lecz zapewne, panie, odbiegłem od rzeczy. Jakże skłócone i niedoskonałe są wszystkie nasze ziemskie uciechy, przekleństwo. Chciałbym na Boga, aby przewidywanie skłoniło mnie do zabrania opończy. Mógłbym łzy ronić na myśl o tym. Wówczas choćby 7-kroć razy bardziej lało, nikt z nas nie miałby się gorzej dzięki temu. Lecz bodaj to, zawołał, uderzając się dłonią w czoło. Jutro będzie nowy dzień i 1000 piorunów. Znam marszą de Capote, Messie Pońca, od którego mogę za livr otrzymać najwytworniejszą opończę we francuskim guście, tak dobrą jak inne, którymi kiedykolwiek ochraniano damy od przemoczenia. Ho, ho, woła le fécondateur, wtrącając się. Mój przyjaciel Messie Moore, ów najbardziej doświadczony podróżnik, właśnie wychyliłem pół butelki avec lui w towarzystwie najwybitniejszych umysłów tego miasta, który jest dla mnie autorytetem, mówi, że w okolicach przylądka Horn, Vendrebiche, bywają deszcze, które przenikają przez każdą, nawet najmocniejszą opończę. Przemoczenie o takiej gwałtowności, opowiadał mi Saint-Blague, wysłało więcej niż jednego nieszczęśnika na tamten świat. Ha, livr, woła pan Lynch. Te paskudstwa nie warte są nawet jednego sou. Jeden parasol, choćby nie większy niż grzyb elfów, więcej wart jest niż 10 tych okrydziur. Żadna kobieta mająca choć odrobinę rozumu nie nosiłaby czegoś podobnego. Moja droga Kitty powiedziała mi dziś, że wolałaby wirować pośród potopu niż ginąć z głodu w takiej arce zbawienia, bo jak mi przypomniała, rumieniąc się pikantnie i szepcząc mi w ucho, choć nie było w pobliżu poza płochliwymi motylkami nikogo, kto mógłby podchwycić jej słowa, pani natura dzięki boskiemu błogosławieństwu wyryła to w sercach naszych i stało się to dla nas chlebem codziennym, że il y a deux choses, podczas których pierwotny strój naszej niewinności, będący w innych okolicznościach naruszeniem zasad przyzwoitości, jest najstosowniejszym, nie jedynym ubiorem. Pierwszą powiedziała, i tu mój piękny filozof, gdy pomagałem jej wsiąść do jej powoziku delikatnie, aby zwrócić mi uwagę, dotknął koniuszkiem języka wnętrza mego ucha. Pierwszą z nich jest wanna. Lecz w tejże chwili dzwonek, który rozległ się w holu, przeciął rozmowę, która była tak obiecująca dla wzbogacenia zasobów naszej wiedzy. Pośród ogólnego rozbawienia zebranych dzwonek zadzwonił, a gdy wszyscy zaczęli zastanawiać się, jaka może być tego przyczyna, panna Callan weszła i, wypowiedziawszy zniżonym głosem kilka słów do młodego pana Dixona, cofnęła się z głębokim ukłonem w kierunku zebranych. Obecność nawet chwilowa pośród tego zgromadzenia rozpustników, kobiety obdarzonej wszelkimi przymiotami skromności i nie mniej pięknej jak surowej, powstrzymała tłuste żarty nawet najbardziej frywolnych, lecz odejście jej stało się sygnałem dla wybuchu sprośności. A niech mnie, powiedział Costello, nędzny człeczyna, który podpił już sobie, co za potwornie fajny ochłap krowiego cielska. Przysiągłbym, że umówiła się z tobą. Co ty, psie? Masz swoje sposoby na nie, boży sługo. Jak najpewniej, powiedział pan Lynch. W szpitalu Mater lekarze znają się na postępowaniu z chorymi, a niech to diabli, czy doktor O'Gargle nie bierze tam zakonnic pod brodę, jak pragnę zbawienia, wiem to od mojej Kitty, która jest tam salową od 7 miesięcy. Niechaj Bóg się ulituje, doktorze, wykrzyknął młody zapaleniec w pierwiosnkowej kamizelce, udając niewieście mizdrzenie i nieskromnie kołysząc przy tym swym ciałem. Jakże pan umie udręczyć dziewczynę, a bodaj go na me zbawienie cała drżę. Ależ jest pan prawie tak niedobry, jak drogi malutki ojczulek, ile cię razy. Niechaj zadławię się tym kuflem, zawołał Costello, jeśli nie jest ona w błogosławionym stanie. Poznam damę o napęczniałym brzuchu białym, gdy tylko rzucę na nią okiem. Młody chirurg mimo to powstał i prosił towarzyszy, aby zechcieli wybaczyć, że ich opuści, gdyż pielęgniarka właśnie powiadomiła go, że jest potrzebny na sali porodowej. Litościwa opatrzność zechciała postawić kropkę nad cierpieniami damy, która, będąc enceinte, zniosła to z chwalebną mocą i dała właśnie życie krzepkiemu chłopcu. Brak mi cierpliwości, powiedział, wobec tych, którzy nie mając rozumu, by ożywiać, ani uczoności, by pouczać, urągają szlachetnej profesji, która wyłączywszy cześć, jaką oddajemy bóstwu, jest największą z potęg rozdzielających radość na tej ziemi. Mówiąc to, jestem przekonany, że gdyby zaszła konieczność, mógłbym przedstawić chmarę świadków na dowód doskonałości jej szlachetnych prac, które winny być nie urągowiskiem, lecz stanowić chwalebną podnietę dla serc ludzkich. Nie mogę się zgodzić z nimi. Co? Szkalować taką osobę, przemiłą pannę Kalan, która jest klejnotem swej płci i budzi podziw w naszej i to w chwili najbardziej doniosłej w życiu kruchego dzieciątka powstałego z prochu? Niechaj strzeźnie ta myśl. Drżę, zastanawiając się nad przyszłością rasy, w której zostały zasiane nasiona takiej złości i gdzie najmniejszego powinnego szacunku nie oddaje się ani matce, ani dziewicy w domu Horna. Wygłosiwszy tę naganę, pozdrowił, odchodząc z kinieniem obecnych i ruszył ku drzwiom. Szmer aprobaty uniósł się zewsząd, a niektórzy byli za wypędzeniem marnego pijaczyny bez dalszych ceregieli. Pomysł ten wprowadzono by w życie i nie otrzymałby on mniej niż sobie zasłużył, gdyby nie pomniejszył swego występku, stwierdzając z ohydnym przekleństwem, gdyż klął jak najęty, że jest tak dobrym synem Bożej Owczarni, jak którykolwiek z żyjących. Niech ja skonam, powiedział. Taka była zawsze uczciwa wiara Franka Costello, w której się wychowałem jak najgodniej, by móc uczcić waszego ojca i matkę waszą o najlżejszej ręce do przyrządzania naleśników z konfiturami pudingu na poczekaniu, jaką tylko kiedykolwiek napotkaliście, a wspominam ją kochającym sercem. Lecz powróćmy do pana Bluma, który zaraz po wejściu odczuł głęboko kilka nieskromnych prześmiewek, jednak zniósł je jako owoc lat, o których ogólnie wiadomo, że nie znają litości. Młodzi wesołkowie, to prawda, byli tak samo skłonni do wybryków, jak wyrośnięte na dwieg dzieci. Słowa ich burzliwych dyskusji dawały się z trudem pojąć i często były tak niemiłe, ich drażliwe i bezwstydne mot, że działały odpychająco na jego intelekt. Nie byli bardzo wrażliwi na dobre obyczaje, choć nadmiar ich zwierzęcych sił przemawiał na ich korzyść. Lecz słowa pana Costello brzmiały mu nieprzyjemnie w uszach, ponieważ brzydził się tym nędznikiem, który wydawał mu się stworzeniem o przyciętych uszach i niekształtnej postawie, zrodzonym z nieprawego loża i jak zębaty garbus wyrzuconym nogami naprzód na świat, czemu ślad po szczypcach chirurga na jego czaszce nadawał barwę prawdopodobieństwa, każąc myśleć o owym brakującym w łańcuchu stworzenia ogniwie, przedmiocie westchnień niedawno zmarłego pomysłowego pana Darwina. Minęła mu już więcej niż połowa przepisanych nam lat, którą spędził pośród tysiąca zmiennych kolei istnienia. Pochodząc z rasy roztropnej, a będąc przy tym człowiekiem o rzadkiej umiejętności przewidywania, zmusił serce swe do stłumienia wszelkich odruchów rosnącego gniewu i zapobiegając im z natychmiastową przezornością, pielęgnował w swej piersi ową obfitość uległości, wyszydzaną przez umysły podłe, wzgardzoną przez pochopnych sędziów i którą wszyscy znajdują znośną, lecz tylko znośną. Tym budującym swój dowcip kosztem kobiecego wstydu, rodzaj usposobienia, którego nigdy nie pochwalał, tym nie przyznawał prawa nazywania się ludźmi dobrze wychowanymi, ani tego, że dziedziczą tradycję dobrego wychowania, lecz owemu, który utracił wszelką powściągliwość, a nie może już utracić jej więcej, przeciwstawić należało ostre antidotum doświadczenia, mówiącego, że należy zmusić jego zuchwalstwo do pośpiesznego i niesławnego odwrotu. Nie. Aby nie mógł sympatyzować z zapalczywą młodzieżą, która nie dbając o sarkanie zgrzybiałych starców albo zrzędzenie surowych krytyków, jest zawsze, jak to wyraża cnotliwa wyobraźnia świętego pisarza, za spożywaniem z zakazanego drzewa, lecz nie do tego stopnia, by zaniechać swego człowieczeństwa w jakichkolwiek okolicznościach w stosunku do damy, gdy znajduje się ona w stanie, do którego posiada takie uprawnienia. By podsumować, podczas gdy ze słów siostry wywnioskował o nadchodzącym szybkim rozwiązaniu, doznał jednak, trzeba przyznać, niemałej ulgi na wieść, że owo rozwiązanie, tak przepowiedziane po ciężkich, długotrwających zmaganiach, raz jeszcze zaświadczyło teraz o łasce, jak również o szczodrości najwyższej istoty. Zwierzył się z tego swemu sąsiadowi, mówiąc, że aby wyrazić jego uczucia w związku z tym wydarzeniem, w jego opinii, której być może nie powinien wyrazić, trzeba mieć zimne usposobienie i lodowatego ducha, aby nie radować się tymi najnowszymi nowinami o owocnym połogu tej tak długo cierpiącej, bez najmniejszej swej winy. Strojny młody junak odparł, że mąż wpędził ją w to oczekiwanie, a w każdym razie powinien to być mąż, chyba że jest ona jeszcze jedną z owych matron z Efezu. Muszę was zawiadomić, powiedział pan Crothers, uderzając w stół, żeby uzyskać dźwięczne i dobitne echo, że ten stary Alleluj był tu dziś znowu starszawy człowiek z bokobrodami, składając nosowym głosem prośbę o zamienienie słówka ze swą Wilhelminą, moim życiem, jak ją nazywa. Poprosiłem go, żeby był w gotowości, bo wydarzenie to może wybuchnąć lada chwila. Na Boga, powiem wam szczerą prawdę, nie mogę nie podziwiać męskich sił tego starego zawadiaki, który mógł z niej wykołatać jeszcze jedno dziecko. Wszyscy zaczęli to wychwalać, każdy na swój sposób, choć ów młody junak nadal podtrzymywał swój poprzedni pogląd, że kto inny niż jej ślubny małżonek wśliznął się w tę szczelinę, wyświęcony duchowny chłopak dźwigający pochodnie, cnotliwy lub wędrowny sprzedawca towarów potrzebnych w każdym gospodarstwie domowym. Osobliwy, mówił do siebie w duchu gość, jest ten cudowny, niezrównany dar metem psychozy posiadany przez nich, dzięki któremu dormitorium położnic i amfiteatr prosektorium mogą być wylęgarniami takiej frywolności, a zwykłe uzyskanie tytułów akademickich wystarczy, aby przemienić w mgnieniu czasu tych czcicieli płochości w lekarzy przykładnie praktykujących sztukę, którą większość ludzi ze wszechmiar najznakomitszych uznała za najszlachetniejszą. Lecz, dodał jeszcze, być może dzieje się tak dlatego, że chcą w ten sposób dać upust powstrzymywanym uczuciom, które wszystkich ich przytłaczają, gdyż nieraz już zauważyłem, że jednakie ptaki mają śmiech jednaki. Lecz dzięki jakim to zaletom, niech wolno będzie zapytać szlachetnego lorda, będącego jego orędownikiem, ten cudzoziemiec, któremu przywilej łaskawego księcia przyznał prawa obywatelskie, uznał się najwyższym zwierzchnikiem naszych spraw wewnętrznych. Gdzież jest teraz owa wdzięczność, którą lojalność powinna była mu doradzić? Podczas minionej wojny, gdy tylko nieprzyjaciel uzyskiwał chwilową przewagę swymi granados, czyż ów zdrajca własnego ludu nie wykorzystywał takich chwil, by wymierzać broń w imperium, w którym jest jedynie dzierżawcą z łaski, drżącym przy tym o bezpieczeństwo swych 4%? Czyżby zapomniał o tym tak, jak zapominał o wszystkich dobrodziejstwach nań spływających? Czy też może płynie to z faktu, że oszukując innych, dał się w końcu sam sobie wystrychnąć na dudka i jeśli wieści o nim nie szkalują go, stał się jedynym dostawcą swych rozkoszy? Dalekie jest to od uczciwości pogwałcić komnatę sypialną czcigodnej damy, córki dzielnego majora, lub rzucać choćby najlżejszy cień na jej cnotę. Lecz jeśli przyciągnął uwagę innych ku temu miejscu, choć w rzeczywistości winno być jego najgłębszym pragnieniem, aby tak się nie stało, niechaj się tak stanie. Zbyt długo była nieszczęśliwa ta kobieta i nazbyt uparcie odmawiano jej słusznego prawa do wysłuchiwania jego łajań z uczuciem innym niż szydercza rozpacz. Przemawia on tak, ów cenzor moralności, prawdziwy pelikan w swej świątobliwości, on, który bez skrupulów, niepomny więzów naturalnych, próbował wejść w niedozwolony stosunek z pomocnicą domową pochodzącą z najniższych sfer społecznych. Nie, gdyby szczotka do szorowania tej dziewczyny nie stała się jej aniołem stróżem, los jej byłby równie nędzny jak owej Hagar egipcjanki. Gdy w grę wchodzą obszary pastwisk, znaną jest jego cierpka zgryźliwość, a pan Kaf usłyszał, jak przyniosła mu ona od oburzonego rolnika ciętą odpowiedź sformułowaną w określeniach równie szczerych jak bukolicznych. Nie przystoi mu głosić tej Ewangelii. Czyż nie ma on w swym obejściu pola uprawnego, które leży odłogiem dla braku pługa? Nauk karygodyn w wieku dojrzewania staje się drugą naturą i sromotą lat dojrzałych. Jeśli musi rozdzielać swój balsam z Judei w formie recept i maksym o wątpliwym smaku, aby przywrócić do zdrowia pokolenie nieopierzonych rozpustników, lepiej się stanie, gdy praktyka jego składać się będzie z doktryn, które go obecnie pochłaniają. Jego pierwsza małżonka jest skrytką tajemnic, których przyzwoitość nie pozwala odsłonić. Lubieżne propozycje jakiejś przywiędłej piękności mogą go pocieszyć po małżonce zaniedbanej i rozwiązłej, lecz ten nowy nauczyciel moralności i naprawiacz zła jest w najlepszym wypadku egzotycznym drzewem, które, gdy korzenie jego zagłębione były w glebie rodzimego wschodu, rozwijało się, rozkwitało i obfitowało w balsam, lecz gdy przeniesiono je w klimat bardziej umiarkowany, korzenie jego straciły dawny wigor, a ciecz, która spływa zeń, jest skisła, kwaśna i nieskuteczna. Wieści zostały przekazane z oględnością przypominającą ceremonialne obyczaje wysokiej porty przez drugą pielęgniarkę młodszemu dyżurnemu lekarzowi, który z kolei obwieścił delegację o narodzinach następcy. Gdy udał się do niewieścich pomieszczeń, aby asystować przy przepisanej ceremonii odejścia łożyska w obecności sekretarza stanu do spraw wewnętrznych i członków Rady Przybocznej, delegaci milczący w jednomyślnym wyczerpaniu i aprobacie, znużeni przewlekłością i uroczystym nastrojem czuwania, mając nadzieję, że owo szczęśliwe wydarzenie usprawiedliwi rozpasanie, które ułatwia równoczesna nieobecność służebnej i dyżurnego, natychmiast rozpuścili języki. Nadaremnie głos pana akwizytora Bluma dał się słyszeć, gdy usiłował nakłaniać, łagodzić, powściągać. Chwila była zbyt sposobna dla rozigrania się owej wielomówności, która zdawała się jedynym ogniwem łączącym tak bardzo różne usposobienia. Każda faza sytuacji była kolejno patroszona. Przednarodzeniowa odraza braci bliźniąt, cesarskie cięcie, pogrobowość w przypadku ojcostwa i owa rzadsza odmiana w przypadku macierzyństwa, bratobójczy wypadek znany jako morderstwo Childsa i upamiętniony namiętnym przemówieniem pana adwokata Bush, który uzyskał zwolnienie niesłusznie oskarżonego, prawo pierworództwa i łaska królewska, gdy w grę wchodziły bliźnięta i trojaczki, poronienia i dzieciobójstwa, symulowane i skryte, pozbawione serca foetus in foetu, a prosopia wynikła z przekrwienia Agnacja u pewnych bezbrodych Chińczyków, zacytowana przez pana kandydata Maligana, na skutek wadliwego połączenia guzów szczękowych wzdłuż linii medialnej, także, jak powiedział, jedno ucho mogło usłyszeć, co drugie powiedziało, dobrocieństwa anestezji, czyli snu w zamroczeniu, przedłużanie bólów porodowych w zaawansowanej ciąży dzięki naciskowi na żyłę, przedwczesne odejście wód płodowych, na przykładzie obecnego wypadku, a w następstwie niebezpieczeństwo zakażenia macicy, sztuczne zapłodnienie przy pomocy strzykawki, kurczenie się macicy w następstwie menopauzy, problem utrwalania gatunku w przypadku kobiet, które zaszły w ciążę na skutek zbrodniczego zgwałcenia, okropny rodzaj porodu, zwany przez Brandenburczyków Sturzgeburt, zanotowane wypadki wielobliźniaczych, dwupłodowych urodzin potworków poczętych w okresie menstruacji lub przez spokrewnionych rodziców. Jednym słowem, wszystkie rodzaje ludzkich narodzin, które Arystoteles sklasyfikował w swym arcydziele z chromolitograficznymi ilustracjami. Najzawilsze zagadnienia położnictwa i medycyny sądowej zostały zbadane z tym samym zapałem, co najbardziej potoczne wierzenia na temat ciąży, takie jak zakazywanie kobiecie w odmiennym stanie przestępowania wiejskich opłotków, gdyż poruszenia jej mogą spowodować, że pępowina zadusi płód, oraz zabranianie jej w wypadku, gdyby żywiła tęsknotę gorącą i niezaspokojoną, aby kładła rękę na owej okolicy swej osoby, którą długotrwałe używanie uświęciło jako miejsce otrzymywania kar cielesnych. Nienormalności zajęczej wargi, znamiona na piersi, nadliczbowe palce, sinica, narośl truskawkowa i plama winna, zostały przytoczone przez jedną z osób jako prima facie i naturalne, hipotetyczne wyjaśnienie świnioglowych. Przypadek Madame Grissel Stevens nie został pominięty. Lub psioglowych noworodków, które rodzą się od czasu do czasu. Hipoteza o pamięci protoplazmatycznej, wysunięta przez posła kaledońskiego, godna metafizycznych tradycji krainy, którą reprezentował, wskazywała w takich przypadkach na zatrzymanie się embrionalnego rozwoju w stadium protoczłowieczym. Delegat z dalekich krain przeciwstawił obu tym poglądom z takim zapałem, że niemal przekonał obecnych teorię kopulacji kobiet z samcami zwierzęcymi, opierając się na własnych doświadczeniach, wspartych podaniami takim jak to o Minotaurze, które geniusz wytwornego poety łacińskiego przekazał nam na kartach przemian. Wrażenie wywołane jego słowami było natychmiastowe, lecz krótkotrwałe. Zostało wymazane tak łatwo, jak zostało wywołane dzięki przemówieniu pana kandydata Maligana, które popłynęło wielce zabawnym nurtem, a nikt lepiej niżli on nie umiałby tego tak poprowadzić, gdyż zaproponował jako najwyższy przedmiot pożądania miłego, schludnego staruszka. Równocześnie gorąca wymiana zdań miała miejsce pomiędzy panem delegatem Maddenem i panem kandydatem Lynchem w przedmiocie prawnego i teologicznego dylematu w przypadku, gdy jedno z syjamskich bliźniąt umrze pierwsze. Spór ów za ogólną zgodą zreferowano panu akwizytorowi Blumowi do natychmiastowego przekazania panu subdiakonowi Dedalusowi. Milczący dotychczas, czy to dlatego, aby lepiej ukazać dzięki nadprzyrodzonej powadze ową zdumiewającą dostojność szaty, którą był obleczony, czy też posłuszny wewnętrznemu głosowi, wygłosił krótko, a jak niektórzy osądzili powierzchownie, eklezjastyczny nakaz zabraniający człowiekowi rozłączać to, co Bóg złączył. Lecz opowieść Malachiasza poczęła mrozić ich przerażeniem. Wyczarował tę scenę ich oczom. Ruchoma ukryta płyta przy kominku cofnęła się i w szczelinie ukazał się Heinz. Któż z nas nie poczułby, że krew ścina mu się w żyłach? W jednej ręce trzymał teczkę wypełnioną celtycką literaturą, w drugiej flakon z napisem trucizna. Zaskoczenie, przerażenie, obrzydzenie ujawniły się na wszystkich twarzach, gdy spoglądał tak na nich z upiornym uśmiechem. Przewidywałem tego rodzaju przyjęcie, rozpoczął z niesamowitym śmiechem, za które, jak się wydaje, trzeba winić historię. Tak, to prawda, jam jest mordercą Samuela Childsa i jak oto zostałem ukarany. Inferno nie trwoży mnie, możecie to wyczytać z moich rysów. Wiekuiste rozdarcie, bo jakże wreszcie zaznam nieco spoczynku, wymamrotał niewyraźnie. Skoro gdy niedawno przemierzałem Dublin z moim zbiorem pieśni, ruszył on za mną krok w krok, jak sukkup albo wilkołak. Moim piekłem i piekłem Irlandii jest życie tutaj, oto co uczyniłem, aby wymazać mą zbrodnię. Rozrywki, strzelanie do gawronów, język Ers, zacytował go trochę, laudanum, uniósł flakon ku wargom, obozowanie na świeżym powietrzu, nadaremnie. Widmo jego ściga mnie. Nadzieja jedyna to kokaina. Ach, ruina, czarna pantera. Z okrzykiem zniknął nagle, a płyta wślizgnęła się na miejsce. W chwilę później głowa jego ukazała się w przeciwległych drzwiach i powiedziała: spotkajcie się ze mną na dworcu Westland Row 10 po 11. Zniknął. Łzy rzuciły się z oczu rozpustnego zgromadzenia. Prorok uniósł dłoń ku niebu, szepcząc: Vendetta mananana, mędrzec powtórzył Lex Talionis. Sentymentalistą jest ten, kto pragnie korzystać bez narażenia się na olbrzymie zadłużenie za rzecz dokonaną. Malachiasz, ogarnięty wzruszeniem, zamilkł. Zdarta została zasłona z tajemnicy. Heinz był trzecim bratem. Prawdziwe jego nazwisko brzmiało Childs. Czarną panterą był on sam, duchem swego własnego ojca. Łykał narkotyki, by zmazać. Za taką ulgę dziękujemy bardzo. Samotny dom nieopodal cmentarza jest niezamieszkany. Żywa dusza nie chce tam zamieszkać. Pająk wszędzie w odosobnieniu swą pajęczynę. Nocny szczur wygląda ze swej dziury. Przekleństwo na nim spoczywa. Straszy w nim ziemia mordercy. Jakiś jest wiek duszy ludzkiej. Tak jak posiada ona umiejętność kameleonową, by zmieniać swój odcień za każdym nowym nawrotem, być radosną z wesołymi, a żałosną z przygnębionymi, tak też wiek jej zmienia się stosownie do nastroju. Leopold, który zasiada tu, przeżuwając raz jeszcze swe wspomnienia, nie jest już statecznym agentem ogłoszeniowym i posiadaczem skromnego majątku w akcjach. Jest on młodym Leopoldem, gdy tak w retrospektywnym układzie, jak gdyby zwierciadło w zwierciadle, hej presto, dostrzega siebie. Owa młodzieńcza postać z tamtych dni jest widoczna, przedwcześnie zmężniała, podążająca w mroźny poranek ze starego domu przy Clambrasil Street do gimnazjum. Na szerokim pasku przewieszonym przez ramię ma torbę z książkami, a w niej porządną pajdę pszennego chleba, o której nie zapomniała matka. Ale czy jest to ta sama postać, gdy rok już mniej więcej minął w swym pierwszym meloniku? Ach, to był dzień. Już rozpoczął wędrówkę, jest w pełni upierzonym komiwojażerem firmy ojca, wyekwipowanym w książkę zamówień, wyperfumowaną chusteczkę, nie tylko na pokaz. Ma walizkę pełną lśniących świecidełek. Niestety rzeczy te wyszły już dziś z użycia. I kołczan pełen przymilnych uśmiechów dla tej i owej na pół przekonanej pani domu, obliczającej to na palcach, lub dla rozkwitającej dziewicy wstydliwie przyjmującej, lecz serduszko, powiedz mi, jego wystudiowane ucałowania rączek. Perfuma, uśmiech, lecz bardziej niż one, ciemne oczy i przymilne obejście sprowadzały go do domu, gdy mrok zapadł, wiele zamówień dla głowy firmy, która po podobnych mozolach zasiada oto przy domowym ognisku z fajką Jacoba. Możecie być pewni, że posiłek składający się z makaronu już się odgrzewa i przez rogowe okulary czyta niektóre europejskie dzienniki sprzed miesiąca. Lecz ej, presto, huchnięto na zwierciadło i młody, błędny rycerz cofa się, kurczy do rozmiarów maleńkiej plamki pośród mgły. Teraz on sam stał się ojcowski, a ci, którzy go otaczają, mogliby być jego synami. Któż to może orzec? Mądry ojciec pozna swe własne dziecko. Myśli o deszczowej nocy na Hatch Street, tam przy składach celnych, ta pierwsza. A razem, ona jest ubogą przybłędą, dziecięciem hańby, twoja, moja, wszystkich za szylinga i pensa na szczęście. Razem słyszą ciężkie kroki nocnego patrolu, gdy dwa zakapturzone cienie przechodzą przed nowym Uniwersytetem Królewskim. Brady Kelly, nigdy nie zapomni tego imienia. Zawsze będzie pamiętał tę noc pierwszą, noc poślubną. Są spleceni z sobą w najgłębszej ciemności, pragnący z upragnioną, a po chwili, fiat, świat zatonie w światłości. Czy serca biły zgodnie? Nie, piękna czytelniczko. W jednym tchnieniu dokonało się to, lecz wstrzymaj się, cofnij, tego nie wolno. W przerażeniu biedna dziewczyna ucieka w mrok. Jest oblubienicą ciemności, córą nocy, nie odważy się urodzić słoneczno-złotego dziecięcia dnia. Nie, Leopoldzie. Imię i wspomnienie niechaj cię nie koją. Owo młodzieńcze złudzenie twej siły zostało ci odebrane i było daremne. Nie masz syna z lędzi twoich. Nie ma już nikogo, kto byłby dla Leopolda tym, kim Leopold był dla Rudolfa. Głosy mieszają się i stapiają z sobą w chmurnej ciszy, ciszy, która jest nieskończonością przestrzeni. I szybko, bezgłośnie dusza zostaje uniesiona ponad obszarami cyklów pokoleń, które żyły już. Do obszaru, na który nieustannie opada szary zmierzch, nigdy nie spływający na rozległe, szałwio zielone pastwiska, lecz rozsiewający pośród półmroku wiekuiście wilgotną rosę gwiazd. Idzie za matką niezgrabnie, oto klacz wiedzie swą źrebiczkę. Obie są zjawami, majaczącymi w półcieniu, lecz z proroczym wdziękiem smukłe, kształtne, kłęby gibkie, jędrne, umięśnione szyje, potulne, płochliwe głowy. Rozpływają się smutne zjawy, wszystko zniknęło. Agendath jest ziemią jałową, domem sów skrzeczących i na pół oślepłej upupy. I nie masz już netaimu złocistego. Na gościńcem obłoków przybywają, pomrukując gromami buntu, duchy zwierząt. Hu-a, hu. bocianionoga paralaksa postępuje za nimi i popędza je, a włóczniami błyskawic, które miota jej czoło, są skorpiony. James Joyce, Ulysses, taśma 20, koniec ścieżki drugiej.